co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Jeżeli spojrzymy na organy, w samym środku organów jest też taka gloria anielska i za nią jest okno. To okno było przez 100 lat zasłonięte kotarą, ponieważ wpadające promienie światła rozstrajały instrument, ale zastosowaliśmy tam specjalną technikę oszklenia, która powoduje, że promienie podczerwone czy ultrafioletowe nie przenikają, przechodzi tylko zimne światło. I dzięki temu możemy oglądać taki efekt, jakim się cieszyli w XVIII wieku zakonnicy aranżujący to wnętrze.
W czasie tegorocznych wakacji prowadzony jest remont kościoła na terenie klasztoru w Gościkowie Paradyżu. Konserwatorzy zdjęli z wieży kulę z krzyżem. W środku znaleźli m.in. dokumenty, monety, a także relikwie. Paradyski kościół, jeden z najpiękniejszych zabytków na tym terenie, znany jest w Polsce i za granicą z cyklicznie organizowanego festiwalu muzyki dawnej. Dziś historię tej świątyni przybliży nam ksiądz Paweł Bryk. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Te dwie figury przed kościołem?
Benedykt i Bernard. Święci patronowie najbardziej umiłowani przez zakon cystersów. Święty Benedykt, założyciel całej tej gałęzi monastycyzmu zachodniego, od którego początek biorą wszystkie linie rozpisane według reguły benedyktyńskiej, a po lewej stronie święty Bernard mniema się powszechnie, że był założycielem. On nie był założycielem, ale był właśnie najgorliwszym propagatorem idei cystersów, czyli zreformowanej reguły benedyktyńskiej. Ci dwaj patronowie tu przy kościele stojąc witają wszystkich wchodzących i przypominają, jaki jest charakter tego miejsca.
Tu natomiast przed samym wejściem do kościoła stoi przepiękna rzeźba na postumencie, tak? To też jest z tamtego okresu.
Kropka nad i w barokowym wystroju kościoła i w aranżacji tego terenu. Immaculata, czyli od łacińskiego słowa niepokalana, figura Matki Bożej niepokalanej. Zakon cystersów był bardzo pobożny pod względem maryjnym. Bardzo mocno czcili, kochali Matkę Bożą i takie akcenty zewnętrzne tej pobożności również często wyrażali. Kiedy zakończono już barokizację świątyni i jej otoczenia, to właśnie wzniesiono ten piękny postument z piaskowca, który przedstawia Maryję w takim bardzo dobrze nam znanym przedstawieniu, stojącą na kuli ziemskiej, depczącą węża. A ciekawostką są w cokole tego pomnika, tam rzadko turyści zaglądają, a warto podejść bliżej, w cokole cztery płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi, dwie sceny z dzieciństwa, narodzenie Matki Bożej i ofiarowanie Matki Bożej na służbę w świątyni i dwie sceny z życia dorosłego, zwiastowanie anielskie i obok, po drugiej stronie, nawiedzenie świętej Elżbiety. I przez to jest pokazana pewna konsekwencja, ta, która od dziecka była Bogu powierzona i przy Bogu się wychowywała, całe swoje życie uczyniła służbą na chwałę Boga i na pożytek bliźnich. To taka pewna myśl, która miała też zakonników mobilizować, żeby naśladując Maryję służyli Bogu całym swoim życiem i służyli bliźnim.
Teraz wchodzimy do świątyni. Wejście takie dosyć typowe jak na kościół, tak?
Jak na kościół barokowy, bardzo imponujące, szerokie założenie z dwoma wieżami. Ono oczywiście zostało dobudowane później. Prawdziwy gotycki kościół zaczyna się tam, gdzie się kończy przedsionek, a ten barokowy, wspaniały, okazały fronton został wzniesiony już później w XVIII wieku. Także tutaj nad drzwiami wita nas patron kościoła, święty Marcin, w takiej właśnie scenie, jak w stroju biskupim, pochyla się nad żebrakiem, wkładając w jego rękę chleb. To kolejne takie wezwanie, żeby każdy, kto wchodzący do tej świątyni, słucha Bożego Słowa, karmi się miłością Chrystusa, wychodził stąd i sam był znakiem miłości dla innych.
Tu właśnie zaczyna się ten kościół gotycki, tak?
Te okazałe drzwi, na których pięknie zachowała się zielonkawa, barokowa farba od wewnątrz, tak żeby współgrały z całym wyposażeniem, a od zewnątrz właśnie piękna ornamentacja w dwóch kolorach drewna. One otwierają przed nami najpiękniejszy, najcenniejszy skarb architektury i sztuki. No, wydaje się, że unikatowy w skali całej ziemi lubuskiej. I tu już wyraźnie widzimy, że kościół został wzniesiony jako bazylika gotycka. Został wzniesiony z zachowaniem tych wszystkich kanonów sztuki gotyckiej, jak ostre łuki, odpowiednio wyprofilowane służki, pilastry. Cystersi wielokrotnie zmieniali jego wyposażenie, nie tylko dlatego, że zmieniały się mody i gusta, ale również dlatego, że dwukrotnie to miejsce nawiedzały pożary. W 1633 roku i w 1722 zostało zniszczone. Ale, co charakterystyczne, szanowali dziedzictwo swoich przodków i wykonując nowe wyposażenie, nowe umeblowanie, zachowywali ten charakter gotyckiej nawy. Jedynie została zmieniona kolorystyka, jedynie te elementy, które kiedyś były bardzo kolorowe, zostały wybiałkowane, wyciszone, aby nie rozpraszały niepotrzebnie w tej harmonijnej, barokowej już całości, ale sam charakter tego pomieszczenia został zachowany jako taki wyraz szacunku dla tradycji, dla dziedzictwa tych, którzy kiedyś kościół wznosili. Ciekawostką jest również to, że pierwsze przęsło, pod którym stoimy, jest drewniane. Właśnie kiedy do gotyckiego kościoła dobudowano barokowe wieże i kiedy ta nowa budowla zaczęła osiadać, spowodowała rozerwanie starego kościoła i ta część zawaliła się. Nie umieli już tak wiązać cegły, jak to robiono 400 lat wcześniej, ale z drewna wykonali dokładną imitację tego sklepienia i w ten sposób taka właśnie tradycyjna gotycka całość nawy została uchroniona.
Na wprost mamy ołtarz.
Po drugim pożarze, po 1733 roku właśnie nadano tej świątyni późnobarokowy wystrój, taki już z pogranicza rokoka. I pierwszym, najważniejszym elementem był wielki ołtarz, do którego dopasowano później całą resztę wyposażenia. Powstał około 1750 roku w warsztatach cysterskich w Lubiążu. Tam była pracownia produkująca takie meble kościelne i z tego właśnie klasztor lubiąski się utrzymywał. Bardzo jest ciekawy ten ołtarz, bo w jego kompozycji zawiera się też pewne przesłanie teologiczne. On przedstawia drogę człowieka na spotkanie z Bogiem poprzez Kościół, poprzez sakramenty. Tu z ziemi idziemy w niebo, idziemy na spotkanie z Bogiem. Proszę zwrócić uwagę na okno, które się znajduje w samym szczycie ołtarza, tak ukryte jakby gdzieś tam między tymi figurami, ledwo widoczne. I charakterystyczny ogromny pierścień otoczony aniołami, nad nim Michał Archanioł. Pamiętajmy, że przed soborem liturgia była odprawiana przed południem, rano. Więc wyobraźmy to sobie, wschodnia ściana, wschodnie okno, promień światła wpada przez to okno i spływając przez ten pierścień, przez tę glorię anielską, schodzi do stóp ołtarza. Jeszcze obłok kadzidła potęguje takie wrażenie, że jest świetlisty szlak prowadzący tu z posadzki kościoła w przestworza. Za ścianą, na ścianie za ołtarzem namalowane kolejne anioły, obłoki sprawiają wrażenie trzeciego wymiaru, że ta droga ginie gdzieś w niebie, tam gdzie już mieszka Stwórca. I ten ołtarz, poszczególne jego piętra, to też pewne takie loże czy galerie, które zajmują postacie, jakie mają nam w tej drodze na spotkanie z Bogiem towarzyszyć. Na pierwszym poziomie tabernakulum, stół eucharystyczny i obok relikwie męczenników. Tu się wszystko zaczyna. Stając przy tym ołtarzu, dotykasz człowieku Chrystusa i idziesz w drogę. On cię w tą drogę wysyła. To jest droga miłości, to jest droga ofiarowania swojego życia, tak jak to uczynili męczennicy, których relikwie w tych oszklonych gablotach tutaj się znajdują. Wyżej apostołowie i ojcowie Kościoła strzegą wiary, strzegą czystości naszej wiary. Jeszcze piętro wyżej mnisi i biskupi, duszpasterze, ci, którzy głoszą wiarę, nauczają wiary, prowadzą wiernych w drodze. Jakby między tymi postaciami ta świetlista droga prowadzi nas na spotkanie ze Stwórcą. I jest jeszcze jedna rzecz, której dzisiaj nie widać, bo ołtarz został pomalowany po wojnie na biało, ale prace odkrywkowe pokazują, że jego kolorystyka im wyżej, tym jest lżejsza i jaśniejsza. Czyli można by powiedzieć, im bliżej nieba, tym więcej światła.
Dzisiaj chyba się już nie projektuje z takim zamysłem, że przewiduje się czas liturgii i ukształtowanie terenu, na którym posadawia się świątynię.
Dzisiaj już nie, ale bardzo szkoda. Drugi taki moment też jest, my sami nie wiedzieliśmy, że on istnieje. Jeżeli spojrzymy na organy, w samym środku organów jest też taka gloria anielska i za nią jest okno. To okno było przez 100 lat zasłonięte kotarą, ponieważ wpadające promienie światła rozstrajały instrument, ale zastosowaliśmy tam specjalną technikę oszklenia, która powoduje, że promienie podczerwone czy ultrafioletowe nie przenikają, przechodzi tylko zimne światło. I dzięki temu możemy oglądać taki efekt, jakim się cieszyli w XVIII wieku zakonnicy aranżujący to wnętrze. To z kolei zachodnia ściana. Po południu o zachodzie słońca, czyli w porze nieszporów, promień zachodzącego słońca wpada w to okno i przez całą świątynię uderza prosto w obraz w ołtarzu głównym, w obraz Wniebowzięcia Matki Bożej. Zakonnicy gromadzili się na modlitwę, która miała podsumować dzień i wskazać im, jaki jest cel ich życia, jaki jest sens wszystkich prac, jakie podejmują. I w tym czasie słońce oświetlało Maryję wstępującą do nieba, przypominając, że ona wskazuje ten właściwy kierunek i za nią mamy podążać.
Czy z innych elementów w tym kościele jest coś takiego, co ewentualnie budzi jeszcze zdziwienie współczesnych architektów?
Na pewno też sprawa akustyki tego kościoła. Ona jest niezwykła. Tu przykładem może być zarówno trwający tutaj od wielu lat festiwal Muzyka w Raju, że dźwięk rozchodzi się w sposób bardzo niezwykły, jednocześnie jest mocny i aksamitny. Utwory barokowe, rokokowe, które były przeznaczone do grywania w niewielkich kameralnych wnętrzach, na przykład pałacowych, tutaj grane w kościele nic nie tracą, a jeszcze lepiej, jeszcze jakoś bardziej wymownie docierają właśnie do słuchaczy. To także bardzo ciekawy efekt, który dzisiaj został wykorzystany nawet przy budowie nagłośnienia, że proszę zobaczyć, jedną kolumną, jednym głośnikiem nagłaśniamy całe wnętrze świątyni. I wierni stojący w różnych miejscach słyszą głos księdza dochodzący od ołtarza.
W tym roku niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła spotkanie muzyków z całego świata w Paradyżu. Tegoroczny festiwal, 18. edycja Muzyki w Raju, zaplanowanym na ten rok programem została przeniesiona na rok 2021, ale sam kościół warto zwiedzić.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pod murami tej wspaniałej budowli kończy się szlak nenufarów, rowerowy bądź kajakowy. Po podziwianiu pięknego o tej porze roku koryta rzeki powinniśmy zwiedzić ten lubuski zabytek. Zwiedzanie kościoła w Paradyżu proponuje rozpocząć od posilenia się wspaniałym paradyskim sernikiem.
Zawsze przyjmę.
Pół godziny.
Dobrze, to skąd, ja zawiadomię.
A skąd państwo są, przepraszam?
My z Łabiszyna, spod Bydgoszczy. Oj, my przyjechaliśmy tu, bo nie znamy tych terenów. Aha, nie znamy, to znaczy większość jest pierwszy raz.
I skąd państwo wiedzą o tym klasztorze?
Ale nauczyciele to czytają. W ogóle to jest taka ziemia piękna, bogata w takie drobne zabytki, ale cenne.
I co chcecie tutaj obejrzeć?
Tutaj chcemy zobaczyć cały zespół klasztorny, tu. A byliśmy w międzyrzeckim rejonie Umocni, jeszcze Łagów. Spanko, w Garbiczu. A stamtąd będziemy robić wypady. Jutro do Poczdamu, pojutrze do Zielonej Góry i okolicy. I w czwartym dniu, w czwartek, przez Kurnik, Rogalin, Puszczykowo. Już na miejsce.
A słyszeli państwo o tych sernikach słynnych klasztornych?
Nie słyszeliśmy, ale się dowiemy pewnie, tak?
Ale faktycznie może... Smakują się kawiarni, tak.
Proszę powiedzieć o tych sernikach właśnie.
No bardzo słynne. Te paradyskie serniki rozeszły się w Polsce, także zapraszamy do kawiarni, także można.
A kto je produkuje, kto je robi?
Paradyska kuchnia, paradyska.
Zakonnica?
Zakonnica i jedna pani świecka, także... No to ma swoje tajemnice, także nie wiem, czy zdradzi, czy nie, no trudno powiedzieć, ale że
dziękuję
bardzo pyszne.
Kiedy odsłoniliście ten fresk?
W 60-tych latach, kiedy trwały prace remontowe, okazało się, że w tym miejscu coś jest. Natrafili konserwatorzy na dwie postacie, mężczyzny i kobiety, no ponieważ pieniędzy nie było za dużo na te prace, odsłonili tylko i wyłącznie kontury postaci. Klęczący mężczyzna, klęcząca kobieta. No, przez wiele lat pisano nawet i w przewodnikach, że to na pewno święta rodzina adorująca żłóbek. W 2000 roku było trochę więcej pieniędzy dzięki różnym dotacjom i zaczęto poszukiwać dalszego kontekstu tego malowidła. I proszę zobaczyć powtarzające się motywy zmarłych, którzy wychodzą z grobów. Dwie rozłożone dłonie i u góry lilia. To wszystko wskazuje na sąd ostateczny. Maryja z Janem Chrzcicielem modlą się za grzeszników, klęcząc przed sędzią Chrystusem. Z jego ust wychodzi lilia i miecz jako atrybuty jego świętości i władzy. Ale rozłożone ręce wskazują, że to jest sędzia miłosierny. Bardzo unikatowe przedstawienie, ale bardzo ciekawe. No niestety nigdy już tego obrazu nie zobaczymy w całości, bo w baroku w tym miejscu właśnie zostało wybite okno i centralna część już bezpowrotnie zaginęła.
Niesamowite. Ale warto popatrzeć na dzwonek, tak. Cień, który pada. On... I cień też wędruje w momencie, kiedy się przechodzi.
Obraz iluzyjny, czyli takie współczesne trójwymiarowe zdjęcie, tak?
No, współczesna technika potrafi takie rzeczy robić, ale się okazuje, że prostym pędzlem można było to zrobić już 200 lat temu. Kiedyś tutaj znajdowało się wejście do klasztoru dla braci konwersów. Oni więcej pracowali fizycznie, mniej się modlili, dlatego mieszkali w osobnym skrzydle, żeby ojcowie, wstając na modlitwę w środku nocy i tupiąc drewniakami na korytarzach, ich nie budzili, bo oni musieli rano do pracy wstawać. Potem te reguły trochę się ujednoliciły i to wejście zostało zamienione w iluzyjną kaplicę. Po prawej stronie była prawdziwa kaplica z prawdziwym ołtarzem, a po lewej właśnie wykonano taki obraz w niezwykłej technice udającej trzeci wymiar, który miał udawać, że tu jest kaplica, której naprawdę nie ma. Kiedy patrzymy na schody, na dzwonek, na te sprzęty przygotowane do mszy ułożone na ołtarzu, jeżeli staniemy czy z prawej, czy z lewej, czy kilka kroków en face tego obrazu, zawsze mamy wrażenie, że tu jest prawdziwe pomieszczenie, że jakoś właśnie to wszystko się tam cofa, rozwija w głąb, a to jest tylko płaski obraz.
Tam widzę, że jeszcze jest w trakcie prac, tak?
Okazuje się, że ten drugi pożar, który był w roku 1722, jednak nie zniszczył całego kościoła. Rzeczywiście przebadano przy ostatnich pracach konserwatorskich co do centymetra nawę główną i tam już nie ma żadnych śladów dawnego wystroju, ale tutaj w tym zakątku przy zakrystii trzy przęsła jakoś ocalały. Na dwóch przęsłach wyraźnie zachowały się ślady gotyckiego malowania. Chociaż to, co widzimy w tej chwili, to jest przede wszystkim warstwa sadzy, okopcenie, które trzeba będzie usunąć, ale dosyć wyraźnie, dla oka konserwatora, dosyć wyraźnie zachowały się właśnie fragmenty gotyckiego wystroju i skoro tak, zapadła decyzja, że te dwa przęsła doprowadzimy do takiego stanu, jak wyglądały w późnym gotyku, a dzięki temu turysta czy każdy inny gość będzie mógł sobie wyobrazić, jak wyglądała cała świątynia w tym okresie. A z kolei to pierwsze przęsło to pięknie zachowany wystrój renesansowy. I znowu ten jeden fragment zostanie doprowadzony do w miarę kompletnego obrazu, żeby można było sobie wyobrazić, jak wyglądała cała świątynia przed XVI
wieku.
W gotyckiej części unikatowa jest właśnie konstrukcja ściany z takim charakterystycznym przeźroczem, czyli takimi prześwitami w kształcie trójlistnej koniczyny. Nie wiadomo, do czego te przeźrocza miały służyć. Ja myślę, że najprostsze wytłumaczenie jest takie. Obok była zakrystia. Brat zakrystianin, podchodząc, mógł przez nie zajrzeć do prezbiterium, zobaczyć, co się dzieje, czy nie potrzeba tam jego pomocy. A ten motyw trójlistnej koniczynki jest bardzo typowy dla gotyku i symbolizował właśnie Trójcę Świętą. Nad nim gotykiem napisana łacińska sentencja, fragment z reguły świętego Bernarda. Aż niesamowicie wyobrazić sobie, że przez 400 czy 500 lat to nie widziało światła dziennego i właśnie po odsłonięciu, po usunięciu tych warstw, które zakrywały, możemy oglądać to, na co patrzyli zakonnicy w XIV-XV wieku. Wchodząc do kościoła, czytając tą sentencję, przypominali sobie, po co są w tym miejscu, że są tutaj, aby zabiegać o swoje zbawienie.
Jak dokładnie brzmi ta sentencja?
A to byłoby trzeba zapytać księdza rektora, który jest bardziej specjalistą od wieków średnich, ale w takim bardzo wolnym tłumaczeniu, takim na kolanie, mniej więcej tak krótkość życia sprawia, że niewielu zostaje zbawionych. Gdybyśmy żyli dłużej, może łatwiej byłoby się zbawić, więc skoro żyjemy krótko, nie marnujmy czasu i zabiegajmy o zbawienie. Ale zaznaczam, nie biorę odpowiedzialności za kompletność tego tłumaczenia. Kaplica Matki Bożej Paradyskiej jako jedyna w tej chwili czeka dopiero na rozpoczęcie prac remontowych. Jest w tej chwili najskromniejsza i jakby najbardziej taka szara i prosta, ale obraz, który się tu znajduje, to jest klejnot najcenniejszy. Dzisiaj może mało znany jest Paradyż jako sanktuarium maryjne, ale już w 1650 roku jeden z opatów, będąc w Bolonii, zachwycił się przepiękną ikoną Matki Bożej, która według tradycji miała wyjść spod pędzla świętego Łukasza, i kopię tego obrazu postanowił sprowadzić do klasztoru paradyskiego. I od tego czasu nieprzerwanie przez wieki sznur pielgrzymów tutaj przybywał, zwłaszcza w okresie, kiedy Kościół katolicki i kiedy Polacy na tych terenach byli przez władzę pruską prześladowani. Ostatnio jest to miejsce, które pozostaje może trochę w cieniu Rokitna, ale jest miejscem modlitwy w intencji powołań, w intencji kapłanów i o nowe powołania. Tu właśnie znajduje się bardzo szczególne wotum, krzyż i świecznik, które zostały złożone w ofierze przez żołnierzy 18 zmiany w Iraku. Te zmiany obsługiwali żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady w Międzyrzeczu i jako podziękowanie za szczęśliwą służbę, za to, że wszyscy wrócili do domu i mieli tyle samo startów i lądowań, i tyle samo wyjazdów na pustynię i tyle samo powrotów, złożyli ten krzyż, a on jest wyspawany z odłamków pocisków, które talibowie wystrzeliwali na polską bazę. To żelastwo do czerwoności rozgrzane właśnie spadało na głowy naszych żołnierzy. I jako znak takiej modlitwy o pojednanie, o przebaczenie, o pokój, wyzbierali to i z tego wyspawali krzyż, który tutaj u stóp Matki Bożej Paradyskiej znajduje się już na stałe jako pamiątka.
A ta ściana to jest tył zakrystii, tak?
Jak wspomniałem na początku, kościół miał być kiedyś piękną bazyliką na planie krzyża łacińskiego. I tu, gdzie stoimy, miały się krzyżować nawa główna, prezbiterium i transept. No niestety doszło do zawalenia się tej budowli i tu właśnie widzimy wyraźne ślady tego. Z jednej i z drugiej strony pięknie wyprowadzony wątek ceglany, pięknie zachowane gzymsy, zdobienia, a po środku z gruzu, bo to wyraźnie widać, że to jest gruz, że to są odłamki tych potrzaskanych cegieł, na szybko wymurowana ściana, żeby zamknąć budowlę być może przed zimą czy z jakiegoś innego powodu w pośpiechu i tymczasowo. I tak już zostało. Już nigdy kościół nie uzyskał swojej formy takiej, jaką miał zaplanowaną, ale ta ściana opowiada nam też o kolejnych przeobrażeniach. Widzimy, że były tu najpierw trzy okna w prezbiterium, więc takie typowo średniowieczne założenie. Trzy otwory światła na znak Trójcy Świętej, potem przemurowane, dobudowana ta część, w której stoimy, ślady sklepienia, które tu kiedyś było i nowe sklepienie z XVIII wieku, które potem gdzieś podniesiono. Wszystkie te architektoniczne przeróbki, bardzo ciekawe dla architektów, dla studentów architektury, którzy te ściany oglądają, to wszystko ta cegła opowiada. Kaplica Świętego Krzyża, jedna z kaplic dobudowanych do głównego korpusu świątyni. Przy wejściu do niej w tej chwili znajduje się tymczasowo umieszczony na belce wizerunek ukrzyżowanego, bardzo stary, prawdopodobnie XV-wieczny. I chyba, tak jak to często jest w klasztorach cysterskich, było tu również sanktuarium pasyjne. Przychodzono do słynącego łaskami krzyża, bo właśnie dla tego wizerunku wybudowana została piękna kaplica z tak bardzo bogatymi freskami. Oczywiście one też później zostały w okresie niemieckim zamalowane, zatynkowane, w 60-tych latach odkryte, a dopiero teraz doczekały się pełni swojej renowacji. I to jest jedyne pomieszczenie, gdzie naprawdę w kompleksowy sposób od samego poziomu podłogi po szczyt sklepienia można zobaczyć taki konsekwentny wystrój, być może z przełomu XVII-XVIII wieku, być może trochę wcześniejszy. Ogromna grupa aniołów. Każdy anioł trzyma w ręku jakieś narzędzie męki pańskiej, które wymienia Pismo Święte, czyli nie tylko gwoździe, młotek, obcęgi, ale i włócznia, gąbka, kielich z żółcią i latarnia i pochodnia. To wszystko, co w Piśmie Świętym właśnie jest wymienione, czym się posługiwali ludzie w czasie męki Chrystusa. I dwa piękne obrazy. Jeden przedstawia Chrystusa w ogrójcu, a drugi w trakcie prac jeszcze ostatnią wieczerzę. Więc te dwa wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły mękę i śmierć Chrystusa.
Zapraszamy do zwiedzenia kościoła, a właściwie całego pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.